Witamy bardzo gorąco naszych telewidzów, telewidzów Telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany w obronie lasów i polskiej ziemi. Brzmi bardzo poważnie, bo i sprawa jest bardzo poważna. Witam naszych gości. Pan poseł, profesor, doktor habilitowany, kiedyś minister ochrony środowiska i tak dalej. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Równoważnego Rozwoju Polski, pan Jan Szyszko. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, cieszymy się
telewidzów
z tej obecności. I pan poseł Dariusz Bąk, Prawo i Sprawiedliwość, także członek Sejmowej Komisji do Spraw Rolnictwa, do Spraw Ochrony Środowiska i również członek tutaj Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. To takie słowo, ten skrót jest dosyć taki skomplikowany, ale trzeba się go nauczyć w końcu.
Ale bardzo modny w Unii Europejskiej, niezwykle. A tu jesteśmy liderami.
Robi karierę, tak?
Tak, to znaczy na pewno tak.
No tak, panie profesorze, panie pośle, nie ukrywam, że taki plan tych naszych rozmów został podjęty, żeby w tym najbliższym czasie bardzo dużo poświęcić czasu na audycję w tym temacie. Obrona lasów, obrona polskiej ziemi. Ktoś, kto czyta nasz dziennik, słucha Radia Maryja, może już wie, dlaczego tak bijemy na alarm, ale ktoś, kto może tak pobieżnie korzysta z mediów, no pyta się, jakie lasy, co się dzieje, prawda? Gdzie, jaką ziemię, kto zabiera i tak dalej. Bardzo prosimy o wprowadzenie może takie dla tych, którzy mniej wiedzą, żeby ci, co więcej wiedzą, może troszkę poczekali i będziemy rozmawiać.
Mogę?
Bardzo proszę, panie profesorze.
Najpierw chciałem serdecznie podziękować Telewizji Trwam, Radio Maryja za to, że porusza ten niezwykle ważny problem. Dlatego, że rzeczywiście od, prawdę powiedziawszy, kilkunastu dni rząd rozpoczął intensywną akcję przeciwko polskim lasom państwowym, bo przeciwko polskiej ziemi prowadził już tę akcję stosunkowo długo. I równocześnie proszę zauważyć, że w tych środkach mainstreamowych, one się tak nazywają, czy też mętnego nurtu, nie ma żadnych informacji. Jest to wszystko zamiatane pod dywan, a o ile dochodzi nawet do debaty sejmowej, no to wtedy pan premier prowokuje różnego rodzaju, prowokuje do tego, żeby zajmować się zupełnie czym innym. Rzeczywiście sytuacja jest niezwykle ważna. Tak jak już powiedziałem, rząd postanowił dobrać się do polskich lasów państwowych. Przepraszam za to wyrażenie, ale jest ono chyba tutaj akurat dobre w tym wypadku, a mianowicie postanowił zabrać możliwości samofinansowania się polskich lasów państwowych, a tym samym spróbować doprowadzić je do dezorganizacji pod względem samofinansowania się i w gruncie rzeczy rozpocząć proces, uruchomić proces domino, który będzie polegał na tym, że wraz z biegiem czasu lasy państwowe, stając się bankrutem, będą musiały pozbywać się swojej własności, czy też ziemi, którą zarządzają, a polskie lasy państwowe jednak gospodarują na ponad 7 milionach hektarów. To są różne troszeczkę własności, ale tyle to jest prawie 1/4 terytorium kraju. To jest ogromna powierzchnia i ta powierzchnia jest w tej chwili zagrożona poprzez działania obecnego rządu, który postanowił zmienić ustawę o lasy. Czyli też, mówiąc delikatnie, zrobić nowelizację tej ustawy. A ta nowelizacja tej ustawy ma polegać na tym, że polskie lasy państwowe swój zysk zakumulowany mają po prostu w formie haraczu oddać na rzecz budżetu państwa i w ten sposób stać się powoli bankrutem. Tutaj jest to przemyślana działalność, tak nam się wydaje, a mianowicie w pierwszym roku polskie lasy państwowe mają przeznaczyć 800 milionów złotych na rzecz budżetu państwa. Teoretycznie te pieniądze mają iść na budowę dróg lokalnych, o tym pewnie będziemy mówili, ale nie tylko, również na na łatanie dziury budżetowej. I proszę sobie wyobrazić, to jest taka suma, którą się szafuje. Rząd tutaj przyspiesza tą całą akcję. Jedynym argumentem, który opozycja dostała, to był taki, że polskie lasy państwowe mają pieniądze. Skoro macie, to dajcie. I to jest jedyna analiza gospodarcza, która została przedstawiona nam. I równocześnie trzeba powiedzieć, że te pieniądze, to jest taka wielka suma, 800 milionów złotych w pierwszym roku, 800 w drugim, to działa na podświadomość ludzi, ale trzeba sobie powiedzieć, że te 800 milionów nie uratują gasnącego budżetu państwa. To jest zaledwie niecałe 0,02
Czyli taka naskórkowa
budżetu w ogóle całego państwa rocznego, a równocześnie byśmy patrzyli na dziurę budżetową, o której się bardzo dużo mówi, która sięga 48 miliardów złotych w tej chwili, no to jest niecałe dwie setne dziury budżetowej. To na pewno nie uratuje budżetu państwa, natomiast uruchomi domino. Domino i lasy państwowe, które są unikatem w skali światowej, w skali Unii Europejskiej, które się samofinansują, które samofinansując się równocześnie zabezpieczają potrzeby społeczeństwa, czyli każdego z nas, staną się bankrutem. A jak się staną bankrutem, to zgodnie z obowiązującym prawem będą się musiały ratować, czyli albo zaciągać pożyczki i stać się oczywiście niewypłacalnym, albo zacząć sprzedawać majątek, czyli ziemię.
Czyli jeszcze raz porównując do takiego języka rolnego, rolniczego, to lasy państwowe to jest taka krowa, która nie potrzebuje, żeby ją karmić, a daje mleko, prawda?
Tak, to jest
państwo
rzeczywiście
nie musi karmić, a dostaje produkt.
To jest gotowy. Idealne, czyli państwo, bo w porównaniu powiedzmy z zachodnią Europą, tam też są lasy państwowe, z tym, że tamte lasy państwowe są udostępnione społeczeństwu, tylko z tym, że budżet je finansuje. I tamte lasy państwowe starej piętnastki, tak średnio mniej więcej mają dofinansowanie około 100 euro do 1 hektara. Gdyby polskie lasy dostały takie dofinansowanie, to budżet państwa musiałby zapłacić około 3 miliardów złotych w ciągu roku. No i wtedy może również i płacić podatki od tego, ale o podatkach pewnie będziemy mówili, bo to jest nieprawdą, że polskie lasy państwowe nie płacą na rzecz budżetu państwa, czy też na rzecz samorządu. I myślę, że tu pan poseł Bąk, no jednak praktyk, to nam troszeczkę bliżej powie o tym, ile lasy państwowe rzeczywiście płacą
czyli
na rzecz społeczeństwa.
Czyli lasy samorządowa, czyli my, tam gdzie żyjemy, nasze gminy, miejscowości, wioski, prawda?
Właśnie i dochodzi do sytuacji, kiedy próbuje się skłócić tą symbiozę lasów, leśników z samorządowcami. Samorządy przecież istnieją dopiero od 1990 roku. I samorządy dobrze współpracują z lasami państwowymi, które istnieją 90 lat. W tym roku przypada 90-lecie
akurat też
Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe. Szczególny rok, tak, prawda?
Takie symptomatyczne.
I tu wytworzono taką oto sytuację, że lasy państwowe muszą odprowadzić do budżetu państwa, bo się nie dzielą środkami, które wypracowują. Otóż nieprawda. Lasy państwowe płacą wszystkie podatki, jak każde przedsiębiorstwo. Płacą podatek leśny. To wszystkie drzewostany powyżej 40 roku życia są obciążone podatkiem leśnym. I ten podatek w wysokości około 200 milionów rocznie jest odprowadzony do gmin.
Do gmin, tak.
Tam, gdzie lasy są, takie właśnie powyżej 40 roku życia, tam odprowadzane są podatki do gmin. To jest pierwszy, jak gdyby, wymierny, tak, od lasu. Ale jest też podatek rolny, bo jeżeli w zasobach Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy państwowe są użytki rolne, to też odprowadzany jest podatek rolny. Podatek od nieruchomości jest odprowadzany. Podatek dochodowy od działalności pozaleśnej, rybackiej, łowieckiej, bo przecież zwierzyna w lesie jest. Czasami niektóre nadleśnictwo prowadzi stawy rybne, więc te podatki są wszystkie odprowadzane. No tak jak wszyscy w Polsce, firmy gospodarcze płacą również podatek VAT. Więc dzisiaj to jest jakiś domiar podatkowy, niezrozumiały dla wszystkich fachowców, profesorów, ekonomistów, to co nagle się stało. A stało się nagle dlatego, że 18 grudnia ubiegłego roku, no, miesiąc temu już upłynął, pokazało się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, pokazał się właśnie projekt ustawy, który zawiera to właśnie te domiary podatkowe. Po 800 milionów w 2014 roku i 2015, a później 2% od przychodów, czyli od obrotu. Czyli tu jakiś podatek obrotowy dodatkowo wprowadza się i to bezterminowo. To można porównać z obowiązkowymi dostawami, które komuniści w 1952 roku, kiedy rządził Bolesław Bierut i reżim komunistyczny, taki właśnie najpierw dekretem, a później ustawą nałożyli na gospodarstwa rodzinne chłopskie, nałożyli takie właśnie domiary podatkowe, że musieli odprowadzać płody rolne, mleko, zboża.
Kontyngent, tak?
Tak, w czasie wojny to był kontyngent, Niemcy nałożyli, okupanci kontrybucje jeszcze wcześniej, zaborcy nakładali, więc to można do tego porównać. I nikt tego nie rozumie. I właśnie wszyscy się, leśnicy są zszokowani, no bo te pieniądze, które próbuje rząd teraz wyrwać z lasów państwowych, one są potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania lasów. bo to jeżeli komuś się wydaje, że to gdzieś leżą pieniądze poskładane właśnie na taki haracz, to jest w błędzie. To są pieniądze, które po prostu są potrzebne na regulowanie...
Pewna struktura funkcjonowania.
Tak, prawda? I są pieniądze potrzebne na regulowanie zobowiązań, bo tutaj są wielkie zadania gospodarcze. I na dużym terytorium, to jest 1/4 powierzchni kraju i w nadleśnictwie na przykład plany gospodarcze nadleśnictwa, to obejmują kilka tysięcy pozycji, gdzie trzeba dojechać, wykonać zadanie. Teraz jak ktoś przez las przejeżdża, to widzi, że leśnicy pracują w tak ciężkich warunkach atmosferycznych, pozyskując drewno, pielęgnując drzewostany. To jest bardzo ciężka praca, praca o wielkiej wypadkowości, bo to się odbywa właśnie w skrajnie trudnych warunkach terenowych. I nagle rząd Donalda Tuska potraktował w ten sposób Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 90-lecie istnienia. To iść się w sowieckim stylu. Tutaj nie ma prawa nikt być zadowolony, okazuje się, z tego, że dobrze pracuje, bo przecież lasy dostosowywały swoją działalność przez ostatnie 20, już w tej chwili 5 lat, do zmieniających się realiów rynkowych. Optymalizowały zatrudnienie, zmniejszały to zatrudnienie, nowoczesne metody gospodarowania wprowadzały. I to wszystko było zgodnie z duchem czasu. I dzisiaj za to, że wyspecjalizowali się, że już osiągnęły lasy państwowe maksymalny stopień oszczędności, to za to są dzisiaj karane i próbuje ich się dzisiaj potraktować w ten sposób, że zabiera im się pieniądze konieczne na działalność gospodarczą. Ale to nie jest tylko sprawa leśników, to jest sprawa całego społeczeństwa.
A może jeszcze jest jakieś inne drugie dno, panie profesorze, tej zemsty, że tak powiem, na lasach? Czy to jest...
Ja myślę, że na pewno tutaj jest drugie dno. Z tym, że tutaj pan poseł powiedział o lasach, rzeczywiście są wzorem, ale równocześnie trzeba o tym powiedzieć, o czym znowu nie powiedziano nic w środkach społecznego przekazu. Rok 2013, listopad, Polskie Lasy Państwowe jako organizacja, jako przedsiębiorstwo dostaje nagrodę UNESCO, to jest ONZ-owska, która jest przyznawana co 2 lata. Jedna nagroda za wybitne osiągnięcia dla przedsiębiorstw, które działają na rzecz zrównoważonego rozwoju, on powiedział tutaj. Prawda? Cóż to jest? W umotywowaniu mówi, że polskie lasy państwowe świetnie łączą te cele gospodarcze z celami społecznymi, z celami ekologicznymi i jeszcze przy okazji się samofinansują. To jest swego rodzaju rekord świata. Równocześnie Unia Europejska w tej chwili opracowuje taką nową strategię leśną w Europie, bo rzeczywiście lasy nie są objęte prawem wspólnotowym. W traktacie akcesyjnym też teoretycznie o tym nie było napisane, z wyjątkiem jednej rzeczy, że można handlować ziemią leśną, ale o tym pewnie sobie powiemy. I też równocześnie, gdy się popatrzy na to, co Unia w tej chwili jakby kieruje jakieś wytyczne, kierunki daje, to polskie lasy, państwo, są wzorem ku temu, żeby być natychmiast do zastosowania ten polski model leśnictwa w Europie, żeby rzeczywiście realizować ten zrównoważony rozwój. Tu pan poseł mówił również o tym, że lasy ponoszą te swoje daniny, ale zobaczcie jeszcze, czyli płacą wszystkie podatki, ale jeszcze polskie lasy państwowe współfinansują wiele przedsięwzięć. Współfinansują naukę leśną, między innymi Instytut Badawczy Leśnictwa Prawdy, ponieważ funkcjonuje dzięki temu, że lasy państwowe wkładają na to pieniądze. Parki narodowe. Przecież parki narodowe, tu pan premier Tusk, przepraszam bardzo, zmienił sposób zarządzania, zlikwidował gospodarstwo połączone w parkach narodowych, no i parki narodowe stały się bankrutem, nie mogą funkcjonować. Polskie lasy państwowe wspomagają.
Parki narodowe.
Parki narodowe w tej chwili, jako jednostkę budżetową, prawda?
Nawet Tatrzański Park.
Tatrzański Park Narodowy również, prawda? I tutaj pan poseł tak jakby delikatnie powiedział w pewnym sensie, prawda, czy też może ostro, niektórzy powiedzą, że to jest, przypomina okres, powiedzmy, takich niechlubnych raz 50., kiedy nakładano kontyngenty obowiązkowe dostawy, też ma ten sam taki charakter. Równocześnie jest to swego rodzaju skandal proceduralny w sensie legislacyjnym. Dlaczego? Dlatego cała procedura się rozpoczęła w gruncie rzeczy 10 dni temu, a może 12 dni temu, od tego, że Senat przyjął poprawkę do ustawy, której jeszcze nie było w Sejmie. I ten Senat ustami jednego z senatorów, o czym przedtem minister Grabowski dzień wcześniej nawet zaanonsował, że taki i taki senator wniesie poprawki do ustawy, której jeszcze nie ma. I on zaproponował właśnie, żeby polskie lasy państwowe płaciły tą daninę już w roku 2014 w wysokości 800 milionów złotych, w 2015 następne, później 2%. Czyli proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, nie ma ustawy, a Senat już daje poprawkę. Ta ustawa później w ciągu 24 godzin przeszła 3 czytania w Sejmie. My byliśmy obecni, bo jesteśmy członkami Komisji Ochrony Środowiska. I dzisiaj Senat znowu debatuje nad tą ustawą. Jutro będzie pewnie głosował. Co będzie, gdy Senat na przykład nie zagłosuje zgodnie z wolą polityczną, powiedzmy, pana premiera Tuska? No to już będzie zupełne, no jakiś, nie wiem co, prawda? No cały budżet się będzie łamał. I tutaj pan premier, pan poseł to określił jako taki kontyngent. Ja bym powiedział, proszę ojca, nawet w przedwojennej Warszawie. Ja jestem no warszawiakiem, wcielonym troszeczkę, mieszkałem pod Warszawą, tam się moi rodzice urodzili, a teraz Stara Miłosna jest w Warszawie. W Warszawie obowiązywał kodeks złodziejski, czyli pewien taki sposób postępowania, prawda? I tam byli tacy, którzy postępują zgodnie z kodeksem, byli tacy wykluczeni nawet z tego fachu, no, którymi się gardziło. Złodzieje tacy już najgorsi. I ci najgorsi złodzieje, to mniej więcej ich zachowanie polegało na tym, że jak było pół litra w domu, no to włamywali się łomem, prawda? Rozwalili te drzwi, które były warte 100 razy więcej, niszczyli w środku, co było warte 1000 razy więcej, ale wypijali tą wódkę, prawda, i wychodzili. Oni byli wyjęci z tego, jak gdyby, takiego honorowego...
Nie honorowi.
I on to się nazywało, tutaj pan poseł Kuźmik to ładnie określił, jako rzeczywiście to wejście na rympał. Ja myślę, że to, co się dzieje w tej chwileczce, to, co rząd zaproponował, no nie używajmy może tego słowa, ale to jest właśnie łamanie wszelkich procedur legislacyjnych, łamanie konstytucji, dobieranie się do pieniędzy, które w sumie, tak jak już powiedziałem, nie uratują budżetu, bo to jest niemożliwe. Natomiast rozpoczną domino destabilizacji 1/4 terytorium kraju. I tu jak ojciec się spytał o drugie dno, to prawdopodobnie jest to drugie dno. Z tym, że prawdopodobnie posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy stosują tą metodę taką, no powiedzmy, dość drastyczną.
Przykładają rękę.
Przykładając do tego, bo im obiecano te pieniążki bardzo drobne, nawet sobie nie zdając sprawy z tego, o co chodzi w tym całym, w tej całej sprawie. No podobna sytuacja, czy też takie wejście brutalne, również i Platforma Obywatelska zastosowała, ale w stosunku do geotermii toruńskiej, prawda, ale tam sekretarz się z tego jak gdyby wycofał troszeczkę i nabrało to troszeczkę bardziej ludzkich no, wymiarów. Niemniej też kazał szukać haków, prawda, po to, żeby zdestabilizować podpisaną ustawę. Ale tu już jest wyraźny skok. Wyraźny skok na 1/4 terytorium kraju. Sytuacja jest niezwykle niebezpieczna, ważna, a ponieważ jest ważna, to dlatego nie mamy środka społecznego przekazu specjalnych informacji. No, czyli chcemy... O tym mówić nie wolno.
Chcemy mówić, bić na alarm, bo to jak panowie stwierdzają, lasy to jest pewne funkcje, prawda? Są pewne rozłożone tutaj etapy produkcji drzewa, wzrostu roślin. Czy da się naprawić po jakimś czasie to, co zostaje teraz na przykład poczynione? Na przykład za kilka lat, może za dwa, obejmuje władzę Prawa i Sprawiedliwości. Czy da się cofnąć już teraz konsekwencje tych decyzji, które mogą być podjęte? Co do prywatyzacji, co do zmiany z całej struktury, no bo to się łączy z tym, jak nie będzie pieniędzy, nie będzie pieniędzy na ochronę jakichś tam drzewostanów czy zmiany. Ja się tam nie znam tak dokładnie, ale wiem, że to będzie wyłom w pewien taki system bardzo ścisły, tak? Łańcuch.
Proszę ojca, trzeba jeszcze powiedzieć na ten szaleńczy tryb uchwalenia tej ustawy.
Czemu tak się spieszą, prawda?
W ciągu 26 godzin, tam ktoś policzył, 26 godzin od pierwszego do ostatniego czytania i głosowania uchwalono. Przez noc, w nocy nie słuchano żadnych argumentów. I chcę jeszcze wyraźnie powiedzieć. Wszystkie kluby opozycyjne, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście, i wszystkie kluby opozycyjne w Sejmie, w liczbie tam posłów było 207, głosowali przeciwko takiemu zamachowi na lasy państwowe, nałożeniu tego haraczu na lasy państwowe, ale tylko dwie partie, które rządzą teraz. PO i partia, która nazywa się aktualnie PSL. Ci głosowali za przyjęciem tej ustawy i nałożenie haraczu na lasy państwowe i niszczenie właśnie lasów państwowych. Trzeba powiedzieć, że przede wszystkim ucierpią lasy na tym, no bo zostaną niewykonane niektóre zadania gospodarcze. Już w tej chwili w lasach państwowych rozesłano informacje, żeby zweryfikowali plany finansowe. Po co zweryfikować? Żeby znaleźć pieniądze. A jak znaleźć pieniądze, zaniechać zadań, koniecznych zadań gospodarczych do wykonania właśnie na te 800 milionów w skali lasu. Ale przede wszystkim ludzie. W lasach pracują ludzie. Tam pracują ludzie w tak zwanych zakładach usług leśnych i oni zarabiają bardzo,
prawda?
Darmowe właściwie racje otrzymują. To jeżeli tak, bo już obliczyliśmy to wszystko, bo to jak to aktualnie wygląda. Więc takiemu takiemu właśnie człowiekowi, który nazywa się Zakład Usług Leśnych, płaci się na czysto, mu wychodzi około 5 zł za godzinę. Za godzinę, bo on musi własną pilarką, własnym sprzętem, we własnym ubraniu, musi własnym ciągnikiem dojechać.
On musi być jeszcze mniej, prawda?
A teraz obawiamy się, i oni się obawiają, ci właśnie zakłady usług leśnych, bo już przetargi na ich, na roboty zostały wykonane. Więc co dzisiaj? No, musi ze zdwojoną energią wykonywać zadania, bo dróg nie będzie takich, jak były zaplanowane, czyli nie będzie bliskości do tej powierzchni, która w danym momencie jest poddana jakiemuś zabiegowi. Więc on będzie musiał więcej wydać swoich pieniążków właśnie takich na paliwo, na sprzęt, żeby wykonać swoje zadanie, i jeszcze mniej mu zostanie. Oni mają i tak darmowe w tej chwili racje, jeżeli jeszcze ich się zabiedzie, a to dotyczy około 150 tysięcy ludzi, bo tyle ludzi pracuje w środowiskach wiejskich, w lasach, wykonują zadania gospodarcze.
Całkowity może być rozkład.
Nasadzenia, pielęgnowanie drzewostanów, wycinka niektórych drzew.
Szkółki też leśne.
Szkółki leśne. To wszystko wymaga wielkiego nakładu pracy. I to ludność wiejska pracuje. Zabierając 800 milionów, zabiedza się dodatkowo jeszcze tą właśnie wiejską ludność. I na to nie możemy patrzeć bezczynnie, dlatego że przedsiębiorstwo, które się samo finansuje, nagle zostało zaatakowane w sposób bezpardonowy. I to przez kogo? Przez rząd, który powinien dawać gwarancję bezpieczeństwa przedsiębiorstwom, równo traktować wobec prawa, a rząd sobie upatrzył ofiarę w postaci Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i próbuje zakłócić jego funkcjonowanie. Więc boimy się, to już było tu powiedziane przez pana profesora Jana Szyszko, że 2016 rok blisko i ten pośpiech, ta sytuacja, która właśnie wytworzył rząd, kto wie, czy nie ma na celu, żeby do niewydolności finansowej doprowadzić Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a później handlować lasy, a pod lasami ziemię i terytorium Polski. Na to nie możemy.
No bo 2016.
Tak, to jest, mówię, jeszcze tutaj w formie uzupełnienia. W lasach mniej więcej jest zatrudnionych 26-27 tysięcy ludzi, ale z każdym tym stanowiskiem pracy powiązane jest pośrednio 3-4 stanowiska w terenach wiejskich. W terenach wiejskich, gdzie mamy tak ogromne bezrobocie. I tutaj proszę ojca, niech teraz ojciec zauważy, jest przedsiębiorstwo. Bądź co bądź, polskie lasy państwowe są przedsiębiorstwo. Mają ustalony plan. Między innymi plan inwestycji kubaturowych, budowę dróg między innymi. I oni się dowiadują w początku stycznia, w okresie już roku budżetowego, że te pieniądze, które mają na rozwój i na kontynuację, są im zabrane, bo idą do budżetu państwa. Po co? Równocześnie, żeby budować drogi powiatowe. Proszę ojca, ja zadawałem pytanie podczas debaty. Notabene, ile można powiedzieć podczas debaty, czy też dyskusji. Podczas tej dyskusji posłowie Prawa i Sprawiedliwości, też opozycji, zadawali pytania, prosili uzasadnienia jakieś merytoryczne. Proszę mi wierzyć, że Platforma Obywatelska, dwa pytania zostały zadane. Jedno w miarę sensowne przez pana posła Sięcickiego, a drugie przez panią Skowrońską, która raczej sugerowała, że to się dobrze lasom stanie, jak im się zabierze pieniądze. Prawda, to były te dwie wypowiedzi. I równocześnie w gruncie rzeczy nie było żadnej merytorycznej dyskusji, tylko było oczekiwanie ze strony Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak doprowadzić jak najszybciej do głosowania. Jest to bądź co bądź jednak ustawa, no tu ministrowie mieli poważne wątpliwości, jak za tą ustawę zakwalifikować, czy to jest podatkowa, czy też niepodatkowa, prawda? Czy to jest danina, czy to jest niedanina. Równocześnie z tym się wiążą pewne procedury sejmowe. Ministrowie i finansów, i ochrony środowiska, i wiceminister finansów mieli sprzeczne opinie, dlatego że to było chyba nieuzgodnione między innymi, sami nie wiedzą, o co tutaj w gruncie rzeczy chodzi. To jest pewna wola polityczna. I tutaj proceduje się w sposób błyskawiczny i równocześnie się mówi, że te pieniądze zostaną przekazane na drogi. Ja się pytam.
Żeby też jakiś konflikt tutaj...
Proszę ojca, ale po pierwsze, no już chyba drogami to Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie powinna szafować, dlatego że budujemy najdroższe drogi. Polska jest chyba typowym przykładem marnotrawstwa funduszy drogowych, takie jak to może być. I równocześnie zapominają powiedzieć, że Polskie Lasy Państwowe wspólnie z samorządami budują drogi. Dogadują się, mają taką możliwość tam, gdzie to jest potrzebne i te drogi są budowane. Tu się zabiera im 800 milionów złotych na te drogi. Ja się pytałem, jaki jest koszt jednostkowy dróg, tak zwanych schetynówek, które buduje rząd, a jaki jest koszt, które budują Lasy Państwowe wspólnie z samorządem. To jest nieporównywalnie sprawniej i taniej. I równocześnie te 800 milionów, to co to jest? Mamy w sumie w Polsce około 3000 samorządów. To co, przekaże się to po 3 miliony na jeden samorząd, prawda? Czy też się przekaże 800 milionów na 3 tysiące. Nie, to po 300 tysięcy.
300
tysięcy, prawda?
Pieniądze,
czy to chodzi zupełnie o co innego, żeby skłócić rzeczywiście ten samorząd i w tym okresie przedwyborczym, bo zbliżają się do Europarlamentu wybory, żeby PSL miał te 650 milionów złotych i powiedział, ci co będą na nas głosowali, to owszem dostaną tamte po kilkadziesiąt czy kilkanaście milionów złotych, a inni nie dostaną za karę. Prawda? Przecież to jest autentycznie fundusz wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, powiedzmy sobie szczerze.
Tyle kosztuje PSL.
Tu chyba, ja mówię, ktoś się może tu obrazić na mnie, ale tu doszło do pewnego podziału łupów. OFE, proszę bardzo, Platforma Obywatelska i wy tutaj sobie działajcie w okresie przedwyborczym. Lasy, mniejsza partia, mniejszy haracz. To proszę bardzo, bierzcie sobie te fundusz tak zwany leśny na to, żeby budować drogi. Tylko jeszcze raz chciałem tutaj wyraźnie podkreślić. No PSL mniejszy haracz bierze, ale destabilizuje 1/4 terytorium kraju. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Partia, która powinna bronić polskiej wsi, która powinna stymulować rozwój gospodarczy na polskiej wsi, łaszczy się na takie pieniądze i doprowadza do destabilizacji organizacji, która ma być wzorem i powinna być wzorem dla Europy.
Wszystko kosztem
już ostatnie
Polski.
Słowo.
Bardzo proszę.
Tylko dlatego, że no, jesteśmy tu bardzo czuli z punktu widzenia lasów, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, żeśmy zachęcali, prosiliśmy również i wtedy opozycję do współpracy z nami. Polskie lasy państwowe mają stymulować rozwój gospodarczy w terenach wiejskich. Tam są potrzebne tworzenie miejsc pracy. W tej chwili absolwenci. Czeka 20 kilka tysięcy absolwentów.
To jest właśnie prawda, że tyle miejsc pracy jest możliwych.
Ależ oczywiście, że jest możliwe.
Teraz w czasie takiego bezrobocia.
I teraz pokażę taki przykład. Zresztą to wtedy, jak żeśmy przegrali wybory i oddawaliśmy władzę Platformie Obywatelskiej, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.
2007.
PiS miał przygotowany program, między innymi odnośnie no, stymulacji rozwoju gospodarczego terenów wiejskich poprzez właśnie gospodarstwa leśne. I jednym z takich zadań między innymi było to, bo wchodziliśmy w ten układ szału klimatycznego, pakietu klimatyczno-energetycznego i między innymi mieliśmy przygotowany projekt ustawy odnośnie tego, w jaki sposób wykorzystać lasy państwowe do pochłaniania dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla jest, prawda, materiałem budowlanym dla żywych zespołów przyrodniczych. Polskie lasy państwowe są w stanie pochłonąć dodatkowo około 40 milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Cena jednej tony CO2, czyli dwutlenku węgla, w wewnętrznym systemie handlu emisjami za to wszystko płacimy, kosztuje w tym roku około 20 euro. 40 milionów razy 20 euro to jest 800 milionów euro. To jest 3,2 miliarda złotych, które lasy państwowe mogłyby dawać i równocześnie, zgodnie z prawem, te pieniądze miały iść na rozwój terenów wiejskich. To jest jednak ogromna suma, proszę sobie wyobrazić. I było takie porozumienie między naszym marszałkiem Sejmu, a ówczesnym marszałkiem, który przychodził, panem Komorowskim, że te projekty ustaw, które były związane właśnie z tym wykorzystaniem lasów do łagodzenia zmian klimatu, nazwijmy to,
zostaną przejęte.
Jak tylko Platforma objęła władzę z PSL-em, natychmiast te pierwsze ustawy wyrzuciła i do tej pory one leżą w zamrażarce. Ale co rząd zrobił? Ale rząd się zgodził na to w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, że będziemy wpychali dwutlenek węgla pod ziemię przy cenach do 100 euro za tonę i za to każdy będzie z nas płacił. Czyli nie chcą brać pieniędzy na wieś, które się należą, tylko chcą płacić po to, żeby równocześnie wieś niszczyć. No i ten układ z lasami.
Zdrowy rozsądek. Każdy, kto nawet się niewiele zna na gospodarce, powie, no to jak? No to
proszę ojca,
puknijmy się.
Nawet my żeśmy doprowadzili do tego, że rozpoczęliśmy pracę, grupa posłów, pracę nad referendum. Czy chcesz pchać ten dwutlenek węgla pod ziemię za 100 euro,
czy brać
pieniądze i dać na lasy, żeby lasy dawały na wieś, żeby ci ludzie mieli te miejsca pracy. No to przecież referendum nie dało nam się zorganizować. Oczywiście przegłosowali, że nie. I wtedy ówczesny minister środowiska, dokładnie zastępca, podsekretarz stanu mówił, że wycofują się z tego ładowania, przepraszam za to określenie, prawda, brzydkie, ale tego składowania dwutlenku węgla po pokładach geologicznych. I co się stało? Raptownie w ciągu jednego dnia przegłosowali, że wpychamy i do widzenia.
O podpisach będziemy też jeszcze mówić, panie ministrze, panie pośle, pod koniec pełni audycji. O tej akcji, prawda, która jest rozpoczęta i tu i ówdzie słyszymy, jak te są zbierane, podpisywane, akcja trwa. A my już zaprosimy drogich państwa do naszych rozmów, tak, że korzystam, że są goście, to rozmawiamy jak zawsze i pewnie potem też będzie okazja, żeby coś tutaj dopowiedzieć więcej, bo pytania są zawsze taką drogą dojścia do prawdy. Ja przypomnę te numery, widzimy je na naszej tutaj stronie, na ekranie. Polska Północna 657 0011. Polska Południowa 657-0012, Zagranica 657-0013, 657-0014 i dwa numery też jeszcze, gdyby ktoś chciał, w naszej rodzinie darmowe 536-600-300, 536-600-400. Czekamy na naszych telewidzów teraz, bo w drugiej części będą też słuchacze i rozmawiamy na temat w obronie lasów i polskiej ziemi. Taki temat tutaj do nas przyszedł. Mam takie też pytanie, bo może się rodzi u niektórych też taka myśl. A czy nie ma tu jakiegoś takiego podpuszczenia czy podejścia niektórych krajów wspólnoty europejskiej na przykład? Że ktoś szuka, żeby coś tutaj przy okazji obgryźć się językiem potocznym.
O ile mogę, ja
czy
pierwsze,
możemy tak odpowiedzieć, no bo to jest pytanie.
Proszę panu, takie uchylić pytanie, to pytanie. Takie pytanie się nasuwa i w gruncie rzeczy staram się wczuć w rolę innych państw Unii Europejskiej. O ile jest coś do zawłaszczenia i to można robić w układzie nawet prawnym, to dlaczego tego nie robić? Zauważcie państwo, że mamy w traktacie akcesyjnym zapisane, że od roku 2016 mamy wolny obrót ziemią. Równocześnie napisane w traktacie akcesyjnym jest, że wolny obrót ziemią rolną i leśną. Co jest swego rodzaju ewenementem, dlatego że teoretycznie Unia Europejska nie ma swojej polityki.
Powie, bardzo fajnie, to mogę jechać do Niemiec, kupić kawałek ziemi niemieckiej, może w Portugalii jakiś tam, prawda, stok na winogrona, żeby dojrzewały, czy w Hiszpanii.
I to jest bardzo takie, no mówię, nawet i chwytliwe, proszę ojca, tylko siła nabywcza mojej pensji jako profesora jest 6- czy 8-krotnie niższa od siły nabywczej profesora niemieckiego. Więc w związku z tym, no, profesor niemiecki może sobie kupić tu za jedną pensję 10 hektarów, a ja, prawdę powiedziawszy, nie mogę sobie połowę hektara kupić w tej chwilce, prawda, bo te ceny są zupełnie różne. Po prostu jest inny, no, inne nasze pensje, inne nasze
ziemie możliwości. Ziemie w doniczce na przykład.
Ziemie w doniczce, prawda?
Żartujemy
również trzeba powiedzieć, że w poszczególnych państwach Unii Europejskiej nie tak łatwo kupić ziemię. No mimo, że się ma ogromne pieniądze, nie tak łatwo, dlatego że są różnego rodzaju obostrzenia. I te obostrzenia są bardzo mocno we Francji, bardzo mocno w Niemczech, prawda? Ukazał się wprawdzie tutaj w jednym z tygodników taki artykuł, że baliśmy się, że Niemcy nas wykupią ziemię, a ziemię masowo wykupują Polacy. No, mnie się wydaje, że ten autor się co nieco pomylił. Tu chodzi po pierwsze ani o ziemię rolną, a z drugiej strony no, chętnie bym zobaczył rzeczywiście tych ludzi, którzy kupują te wielkie połacie, czyli dziesiątki tysięcy hektarów
Polaka,
ziemi niemieckiej.
Chciałbym zobaczyć,
jak ten Polak wygląda. Czy on ma cokolwiek wspólnego z tym, który finansuje, powiedzmy to, słupy w Polsce. O ile już ojciec ruszył tą sprawę, to muszę powiedzieć, że tutaj jest niezwykle, niezwykle niebezpieczna sytuacja właśnie odnośnie polskich lasów, gdyż tu jest jeden właściciel teoretycznie, prawda? Bo to jest no, państwowa ziemia, teoretycznie, prawda? To jest ziemia nasza wspólna, ale równocześnie przecież tak samo obserwujemy proces uwłaszczania się na ziemi poprzez, no i tutaj pan poseł jest świetnie w tym zorientowany, poprzez budowę, no nazwijmy to wiatraków, do czego się podobno rząd zobowiązał, tak przynajmniej po kuluarach Brukseli się mówi, zobowiązał się, że postawi 3,5 tysiąca wiatraków, a 3,5 tysiąca wiatraków to jest 3,5 tysiąca małych skrawków ziemi, które są
zabierane,
czyli obcą własnością, czyli powstaje taka sieć. No i również sprawa tego, co tutaj protestują rolnicy w zachodniopomorskim szczególnie, prawda, odnośnie wykupu ziemi przez tak zwane osoby podstawione, czyli tak zwane słupy. Prawda? I znowu, jak się dowiadujemy, to mniej więcej 1/15 Polski już jest w rękach słupów. A to się zbiega wszystko. Czyli ci, co zainwestowali w tych, co przyjechali na rowerze z torebką plastikową i przynieśli tam kilka milionów złotych, żeby kupić tą ziemię, prawda? No ich pewnie ci, co nimi sterują, czekają na rok 2016. Dlaczego? Dlatego, że kupują teraz stosunkowo tanio tą ziemię, a od roku 2016 wyraźnie wzrośnie cena. No i również wiatraki i do tego lasy. No to wtedy mamy, szanowni państwo, już prawie pół Polski nie ma.
Niesamowite. Mamy telefon z tego, co słyszę. Bardzo prosimy.
Niech będzie Bóg Pan Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze pozdrawiamy, Pan Jerzy.
Witam serdecznie ojca Janusza, jak i również szanownych panów Orus. Otóż pozwolę sobie na może małe, krótkie zdanie, ponieważ mnie też bulwersuje ten problem, tym bardziej, że jednak pochodzę z Polski I jakoś tak sobie pomyślałem, jest to wielka zuchwałość rządzących, jeśli właśnie zaczynają właśnie jakieś kombinacje robić i sprzedawać, zamierzać sprzedawać lasy. Otóż wydaje mi się, że trzeba, przynajmniej w moim pojęciu, jest mianowicie, to jest nie do pomyślenia dla nas, Polaków, żeby lasy raptownie zaczynały się znajdować w rękach prywatnych osób. Jeśli ktoś chce sobie las mieć, to niech sobie kupi ziemię i zasadzi sobie. Prawda? To jest, będzie wtedy jego własność. Otóż to jest własność, trzeba sprecyzować, raczej narodowa, nie tak państwowa w sensie rządzących, ale narodu. Przecież to naród zasadzał, pamiętam, szkoły, prawda, uczniowie się tym zajmowali. To jest własność narodowa, do którego absolutnie żaden przedstawiciel władzy nie ma najmniejszego prawa. Nie ma prawa, jego obowiązkiem są powołane jedna instytucje tylko do zarządzania tą własnością całego narodu, ale nie naruszania tego i czy sprzedawania. To jest własność całego narodu. I dlatego chciałbym właśnie to dopowiedzieć. Takie jest moje spojrzenie. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Panie Jerzy, szczęść Boże, pozdrawiamy. Nie pytam, jak tam we Francji to wygląda, ale myślę, że pewnie inne są przepisy niż w Polsce na pewno. Nie ma takich zagrożeń jak u nas teraz.
Rzeczywiście, i tutaj zgadzam się z panem Jerzym.
Pan Jerzym, tak.
Z panem Jerzym, to na pewno jest własność narodu i to na pewno nie jest własność grupy posłów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. I oni powinni sobie z tego zdawać sprawę. Najwyższy czas, żeby to do nich dotarło. Tutaj to jest własność narodu i ta ziemia i te lasy mają służyć narodowi. To jest obowiązek chyba rządzących, żeby to zachować. Inaczej to trzeba to nazwać naprawdę bardzo, bardzo ostro. To nie jest nieroztropność, to jest po prostu zdrada polskich interesów.
No i rządzący muszą wiedzieć, czy ci parlamentarzyści, jeżeli zaczną się tutaj manipulować, szkodzić tym lasom, no to społeczeństwo zapamięta, przynajmniej to wiem, że pamięć jest krótka, taka społeczna, ale tu będzie naprawdę wielkie zło wyrządzone na lata, bo będzie konsekwencja na długie lata pokolenia. Panie pośle, bardzo.
Tak, no więc widać wzburzenie u tych osób, które się dowiedziały o takim właśnie zamachu na lasy państwowe przez rząd. Chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć właśnie, jakie są szkodliwe działania tego rządu. Jeżeli chodzi o wiatraki, to bo w 2008 roku Donald Tusk podpisał pakiet klimatyczno-energetyczny, gdzie tam zobowiązał się do określonego udziału energii odnawialnej w całości energii w Polsce. I jedną z energii odnawialnych jest energia wiatrowa. I domagamy się już szósty rok, żeby była ustawa, jak mają być lokalizowane te wiatraki.
W jakich miejscach?
W jakich miejscach, w jakich okolicznościach mogą powstać i tak dalej. Nie ma ustawy i jest wolna amerykanka. Robi każdy, co chce, stawia nad głowami ludzi mieszkających we wsiach, nad ich polami. I to nie tylko są te skrawki pod wiatrakami, ale to są również pola, które są w zasięgu tych wiatraków, bo to są olbrzymie budowle. To tutaj rząd się nie śpieszy. Jeżeli chodzi o słupy, te właśnie podstawiane, gdzie podstawiani są różni obywatele polscy, żeby przygotować, tak kupić, żeby później ewentualnie po 2016, kiedy już obcokrajowcy będą mogli ziemię wykupywać, żeby to w sposób tam umiejętny przekazać na właściwego, prawowitego właściciela, który przyjedzie z zewnątrz. To rząd, przecież minister środowiska, minister rolnictwa pojechał, tyle szumu było. Pan minister rolnictwa rzekomo podpisał jakieś porozumienie i to porozumienie nie jest realizowane. Czyli w dalszym ciągu te słupy grasują w obszarach, gdzie można kupować ziemię i rolnicy protestują w zachodniopomorskim i w tej chwili już cała Polska jest pobudzona tym tematem. W przypadku lasów w ciągu jednej nocy załatwiono, żeby ściągnąć haracz
taki
z tej instytucji. No więc jest różne metody, ale do jednego prowadzą.
Że wystawiają, prawda, w specjalnych służb, specjalnie.
Wystawiają polską ziemię jakiś niepewny byt. A to przecież jest polska ziemia i polska przestrzeń do życia. To dla Polaków jest ziemia, my jesteśmy w wolnej ojczyźnie. To jest główny atrybut ojczyzny, ziemia. I dlatego nie możemy na to pozwolić.
I nawet ci, którzy w miastach mieszkają, dużych, prawda, niech sobie też sobie to uprzytomnią, że do czego to doprowadzi. Tak, nawet równo, do tego, że może nie wjedziemy do lasu na grzyby w pewnej niedzieli, prawda?
Ale oczywiście, no, proszę ojca, ile ktoś oczywiście ma prywatną własność, no to ta prywatna własność i to jest święte prawo własności, powinna jemu służyć. O ile chce komuś udostępniać ten las, żeby sobie zbierał grzyby, to może. Ale o ile nie chce, to też może.
Prawo mu na to pozwoli.
Prawo mu na to pozwoli, a inaczej mówi, płać mi za to. Natomiast tutaj jeszcze powracając do tej, no, takiej procedowania tego w ciągu nocy i 24 godzin, czy 26,5, jak to jest dokładnie wyliczyć.
Pamiętamy takie przeprawy nocne. Były
to jest
w czerwcu.
Nocne zmiany.
Tak, nocne zmiany, takie tak, rzeczy były. I tutaj proszę sobie wyobrazić, że no, między innymi to były obrady wspólnych komisji, Komisji Finansów i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. I pani przewodnicząca Szydło zaproponowała, żeby było wysłuchanie publiczne. No bo skoro to jest ustawa podatkowa, no to się to wysłuchanie publiczne jak gdyby należy z funkcji prawa. Więc tutaj był spór wtedy między ministrami, czy to jest podatek, czy nie podatek, prawda? Ale w końcu głosowanie, pan przewodniczący Rosati zarządził głosowanie. Czy ma być wysłuchanie publiczne? Oczywiście to wysłuchanie żeśmy przegrali, bo Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo zagłosowały, że nie. No przecież nie wolno informować narodu o tym, co się dzieje. Przecież to są wybrańcy narodu, którzy uważają, że mają całkowicie rację. I jeszcze powracając do tej rzeczy, o której powiedziałem. Proszę ojca, szanowni telewidzowie, decydujemy o niezwykle ważnym organizmie, który funkcjonuje na 1/4 terytorium kraju. I żaden z posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wspiera tych propozycji, że mówi, no panowie, ale panie, no weźmy chociaż jakąś analizę gospodarczą, spytajmy się, czy to w jakiś sposób będzie funkcjonowało, co to spowoduje. To zupełnie ich to nie interesowało.
Muszą,
to
było całkowicie. Całkowicie nie może się wyłamać.
Jedna rzecz. Macie, to dajcie. Prawda? To jest jedyna rzecz. Ja mówię, jeszcze raz przytaczam tą sprawę. Lasy państwowe w innych państwach Europy prawie 100 euro dostają średnio dofinansowania do hektara. Niech pan premier załatwi im dofinansowanie 100 euro do hektara i wtedy niech weźmie podatek 80% nawet. No proszę bardzo, to zupełnie... Przecież niech pan premier zobaczy, niech tak, co, jak by to wyglądało, gdyby w tej chwili panu premierowi, on przecież też dostaje pensję, prawda? Ni stąd, ni zowąd ktoś powiedział, dobrze panie premierze, to w takim razie jeszcze 60% od pana dochodów pan płaci. Do widzenia, dziękujemy, nie analizujemy, bo się nam to należy.
Czy to, ktoś zobaczył, ty ma pieniądze i mówi, nie, daj mi, bo ty masz pieniądze.
Oczywiście,
masz pieniądze.
To jest jedyne kryterium. Daj, bo masz.
A ten mówi tak, no dobrze, ale mam cały rok przed sobą, muszę rozporządzać na to, nie, bo te pieniądze ja widzę, ty musisz mi je dać.
I to pan naprawdę przypomina to, jeszcze... obowiązkowe dostawy, domiar. Ja pamiętam lata 50., prawda? No gdzieś tam ojciec coś starał się uruchomić, prawda? No, przychodził urzędnik, mówi tak, no to aha, dobrze, no to domiar 100 tysięcy złotych, do widzenia. No już był bankrutem, prawda? No przecież, ja nie wiem, w jaki sposób pan premier ma czelność, prawda, uczestniczyć w debacie i nie odpowiadać nawet na te pytania. Przecież myśmy mu zadali te pytania, tak, przy poprawkach.
Podane, nie?
On powiedział, że na błahe pytanie nie odpowiada.
A my odpowiadamy na pytania. Mamy kolejnego gościa, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy, kto jest z nami.
Elżbieta z Wrocławia.
Proszę bardzo, pani Elżbieto, witamy, szczęść Boże.
Ja mam taki apel do wszystkich światłych, mądrych, mających zdolności organizacyjne, patriotów polskich, którym leży na sercu dobro Polski, żeby po pierwsze odmówili słuchania tego rządu. To miałam sprecyzowane inaczej, ale raptem mi wyleciało z pamięci. Po pierwsze, nie słuchać tego, co rząd zarządza. Stworzyć swój własny rząd. Osobny. Stworzyć własny Sejm. A w ogóle lekceważyć ten Sejm, rząd, bo oni tylko jeszcze trochę to całkiem zniszczą nasz kraj. Dlatego jeszcze raz błagam, proszę, tych ludzi, którzy coś mają tyle do powiedzenia na temat tego, co się dzieje z naszą Polską, że zamiast mówić, weźcie się, zorganizujcie coś. Niech powstanie nowy, niezależny rząd, nowy Sejm,
a na Senat... Niestety jest droga demokratyczna i nie ma tutaj innej jak na razie opcji. Opcja wyborów jest najbardziej opcją racjonalną i najbliższą nam. Pewno, że emocje można wyrażać tak albo inaczej, ale taka jest droga. No, mądrze głosujmy, w ogóle pierw głosujmy, jeżeli już tak mówimy, a potem patrzmy dokładnie na nazwiska, na to, jak to tak, no tutaj sprawowało władzę. Też.
Apel pani, no pamiętajmy, że zbliżały się wybory do parlamentarne, do parlamentu, czyli do Parlamentu Europejskiego i tu trzeba już pierwsze sprawdzenie, w jaki sposób głosowali. Będą na jesieni wybory do samorządu terytorialnego. Też apel do tego, żeby głosować odpowiednio i patrzeć rzeczywiście na tych ludzi, którzy rządzą. No i również no, tutaj, że nic się nie robi, no jest jednak apel o zbieranie podpisów. To jest też forma demokracji. Chcemy uruchomić referendum, zadając dwa pytania. A mianowicie pierwsze pytanie za to, czy jesteśmy za tym, żeby utrzymać ten unikatowy model funkcjonowania polskiego leśnictwa, który ma być wzorem dla całej Europy i świata i równocześnie, który ma dawać, no, stymulować rozwój gospodarczy terenów wiejskich. I druga rzecz, czy nie zmusić rządu albo zobowiązać rządu do tego, żeby rozpoczął renegocjacje traktatu akcesyjnego odnośnie daty udostępnienia wolnego obrotu polską ziemią w układzie międzynarodowym, dlatego że zgodnie z traktatem akcesyjnym w roku 2016 jest dozwolony wolny obrót, ale nasza siła nabywcza naszych pensji jest kilkukrotnie mniejsza niż państw wysoko rozwiniętych. W związku z tym proponujemy, aby rząd no, w tych stanowisku negocjacyjnym czy renegocjacyjnym traktatu akcesyjnego jednak przyjął ten wskaźnik naszej siły nabywczej pensji i aby wtedy dopiero ewentualnie uruchomić możliwość kupna polskiej ziemi przez obcokrajowców, gdy siła nabywcza średniej pensji w Polsce będzie co najmniej 90% średniej siły nabywczej państw wysoko rozwiniętych Europy, prawda? No to będzie jakiś układ porównywalny, wtedy ktoś może kupić w Polsce, a my możemy kupić gdzie indziej, no więc to będzie jakieś.
Czyli zachęta do tego właśnie aktywności.
Bardzo tutaj prosimy o tą aktywność, o zbieranie podpisów. Te listy są już przygotowane do tego, żeby to podpisy rozpocząć zbierać.
Czyli podobny mechanizm jak kilka lat temu, prawda?
Idealnie podobny mechanizm i tu się zwracamy. Udało nam się wtedy zorganizować ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Te podpisy były zbierane wszędzie, przez wszystkich, i starszych, i młodszych, i bardziej wykształconych, i mniej wykształconych, i tych, co należeli do lewicowych poglądów grupy osób, i tych, co do prawicowych, i do wojska, i policji, i leśnicy,
i myśliwi,
i Radio Maria.
I tu
chciałem serdecznie podziękować również za pomoc właśnie
środkowi. To pospolite ruszenie.
I tutaj te listy są, to z tego co wiem, w naszym dzienniku są publikowane, są również na stronach Radia Maryja i Telewizji Trwam, są również na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości, z tego co wiem, być może inne kluby również zamieściły te listy już. Są również na stronie internetowej stowarzyszenia naszego, a przypominam www.ekorozwoj.pl. Można tam zasięgnąć i można również tam uzyskać wiele informacji.
No właśnie. A jest ktoś następny, wiem, że czeka ktoś. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, słuchamy.
Halo?
Tak, witamy.
Witam serdecznie.
Kto to mój
ja
jest?
Ja już niewiele mogę zrobić, bo mam 80 lat. Ale moi rodzice... Mój ojciec walczył z Piłsudskim. Moi dziadkowie obaj z obu stron także walczyli o Polskę, o ziemię polską. Jestem wzruszona, serce mnie boli, jak widzę, co się dzieje. Jedno, jeżeli pan Tusk i jemu podobni, tak podobają się Niemcy, niechże on się wyniesie z tej Polski i da nam żyć Polakom i w polskiej ziemi. Niech przyjedzie do Kołobrzegu i zobaczy, ile młodych ludzi, Polaków zginęło o polską ziemię, o Polskę. A co oni wyprawiają teraz? Sprzedają, oddają, bo pani Merkel tak rządzi Polską. Dziękuję, Bóg zapłać.
Pani Teresa, dziękujemy. No cóż, apel do konkretnego człowieka. Ja myślę, że tutaj pani pośle, w ogóle pytanie, panowie. Dlaczego my takie rozmowy musimy prowadzić? Dlaczego taki temat w obronie lasów i polskiej ziemi? 20 lat po mówimy, transformacji ustrojowej, po czymś, co Polska wychodzi z komunizmu, z PRL-u, na demokratycznych zasadach i teraz rozmawiamy, że coś możemy tracić, coś musimy bronić.
To jest niebywałe.
Niebywałe, prawda?
Niebywałe, bo metody postępowania aktualnego rządu, Donalda Tuska są podobne do tych metod, które były we wczesnej fazie komunizmu. Przypomniane tutaj obowiązkowe dostawy, zabieranie chłopom ziemi, nazywanie ich pogardliwie kułakami. To wszystko dzisiaj, jeżeli patrzymy na lasy, no jest podobna sytuacja. Tam gospodarstwa rodzinne chłopskie były poddawane takim praktykom przez oczywiście komunistów przy użyciu jeszcze siły zbrojnej. Teraz jest tylko ta różnica, że nie ma siły zbrojnej na razie. Natomiast metody postępowania są siła jest bardzo podobne, bardzo zbliżone.
Parlamentarna, prawda.
Zabierają pieniądze z przedsiębiorstwa. Nie pytając, nie konsultując, lekceważąc opinię wszystkich wkoło i głosując nad ustawą w ciągu jednej nocy. Więc to są zdarzenia niebywałe i można je wprost przenieść, porównać z metodami stosowanymi przez komunistów. Skąd się to bierze? My nie wiemy. Jesteśmy zbulwersowani takimi działaniami. Ten rząd ignoruje wszystkich. Opozycję ma za nic. A w tym rządzie są tylko dwie partie, żeby było jasne.
Tak jest.
PO i partia, która nazywa się teraz PSL. W tej partii, która nazywa się teraz PSL, jest wielu działaczy, którzy mają chlubną przeszłość w ZSL. A co to było ZSL, to wiemy. W okresie PRL-u współdziałało z PZPR-em i SD i ciążą na nim wszystkie grzechy, które ciążyły na ówczesnej władzy.
No pozwalało spełniać władzę.
Tak jest. 56, 70, 76 rok. To wszystko, te nieszczęścia narodu, to były w czasie, kiedy rządziło PZPR, ZSL i SD i stan wojenny. To też było za czasów tych partii i dlatego niestety, ale musimy to powiedzieć, że ta partia, która nazywa się aktualnie PSL, no niestety dużą ujmę przynosi tej szlachetnej partii z czasów Mikołajczyka, Witosa,
PSL Piast i tak dalej.
Tak, które były zasłużone dla ojczyzny. No, a ta partia zupełnie odwrotnie działa w porównaniu z tamtą partią, która została zdziesiątkowana przez komunistów, jak wiemy, w 1947 roku przy wyborach.
No właśnie, bo ktoś może powiedzieć, no PSL to znowu 20 kilku posłów, prawda, nie przesadzajmy, ale tworzą koalicję, głosują i te 20 głosów jest
bardzo istotne. Ojca, gdyby, zauważcie, że w gruncie rzeczy niezwykle istotne, bo gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe
oderwało się
od tego, no to przecież Platforma Obywatelska ponosiłaby całkowitą odpowiedzialność za to, co się dzieje. A jak oni współuczestniczą wręcz...
Nie wiem, czy by mogła sprowadzić władzę nawet, czy by koalicja...
No, musieliby się wyraźnie opowiedzieć i zawrzeć koalicję z ruchem Palikota, prawda? No wtedy byśmy wiedzieli jasno, po której stronie...
Białym, o co chodzi.
Prawda, o co chodzi, prawda? Tu rzeczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe no, pełni jakąś dziwną rolę. I tu jest apel do Polskiego Stronnictwa Ludowego. I jeszcze myślę, że jest czas, że jednak w tej sprawie, tak niezwykle istotnej dla polskiej wsi, jednak no, powinno być zdecydowane stanowisko mówiące nie pozwolimy na grabież polskich lasów.
Ale oni już zagłosowali.
Oni głosują, ale jeszcze...
Już zagłosowali za przyjęcie...
Jeszcze jest Senat, panie pośle. W Senacie będzie jutro głosowanie. Prawda? Wprawdzie tam w Senacie nie ma wielu przedstawicieli PSL-u, ale PSL może w końcu powiedzieć, wychodzimy z koalicji, prawda?
No tak,
przecież to jest możliwe.
Bo to już jest karygodne. Prawda? Dalej nie damy rady, nie wytrzymamy.
Nie wytrzymamy, musimy... prawda? Jeszcze jesteśmy.
A chciałem się zapytać jeszcze panowie, pan poseł, pan profesor, jak, że tak powiem, leśnicy reagują, a więc, bo pewnie tak, no, słuchają tego, głowy mają spuszczone, za bardzo nie mają takiego ruchu, nie? No bo to jest przedsiębiorstwo, które zostało im władza dana do kierowania z góry, nie? To nie jest na zasadzie konkursu.
No tak, ja mówię...
Ja
byłem ministrem.
No właśnie.
Byłem ministrem i no, tu jest taka sytuacja, że to no ja powołuję, jako minister powołuję i odwołuję dyrektora generalnego, co rzeczywiście jest prawda. Byliśmy w takiej sytuacji, byłem również ministrem, to wtedy, kiedy pan premier Buzek w rządzie AWS-UW postanowił ad hoc, wbrew programowi, bez żadnych analiz również, włączyć, zrobić z polskich lasów państwowych jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Ale wtedy no, doszło jednak do głosowania najpierw. To głosowanie najpierwśmy przegrali 13-1, ale przy votum separatum ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa jednak doprowadziliśmy do tego, że doszło do drugiego głosowania i wtedy ten rząd sam 7-6 głosami wycofał się z tej haniebnej propozycji. Natomiast chciałem również powiedzieć, że wtedy ówczesny dyrektor Polskich Lasów Państwowych, generalny dyrektor Lasów Państwowych, dr Tomaszewski, był zaproszony na posiedzenie Rady Ministrów i jego wypowiedź, ja bym powiedział, nawet rejtanowska taka postawa, no, doprowadziła do tego, że sam rząd odstąpił od tego haniebnego pomysłu. Tutaj taka sytuacja może się powtórzyć, bo PSL mogła też powiedzieć. Koniec. Nie grabimy polskich lasów państwowych.
Na to nie pozwolimy, bo jak wrócimy do domu? Przecież mieszkamy tam, gdzie są blisko lasy, nie? Przecież, tak mówiąc ogólnie już nawet.
Działacze tej partii pracowali w Agencji Nieruchomości Rolnych. Tam się skończył zasób ziemi tej państwowej po PGR-ach, więc chyba sobie upatrzyli nowe Eldorado w lasach państwowych. No tu społeczeństwo, miejmy nadzieję, że nie pozwoli, bo lasy to jest przestrzeń i wolność dla całego narodu. I to tak, jak było powiedziane przez pana, który dzwonił tu z Francji.
Pan Jerzy, tak.
Tak, że to jest własność narodu. I nie jest to doraźnej partii, jednej czy drugiej własność, żeby oni mogli sobie pozwalać na takie zachowania, jak w tej chwili mamy do czynienia. I dlatego tu społeczeństwo... Nie, ja jestem w dobrej myśli, że społeczeństwo, naród polski nie pozwoli na to, żeby zniszczyć Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i wystawić do jakichś przetargów polską ziemię, terytorium Polski.
Jak dobro narodowe społeczeństwo musi bronić przed władzą, którą wybrało? No bo,
ale nie śmieję się z tego, co mówię. Niech zauważy. No, teoretycznie większościowo, bo więcej głosowało na Platformę Obywatelską.
No tak, no to część,
prawda?
Powiedzmy.
Tego, ale równocześnie wybrało...
No ale i Platforma 200, i PiS chodzą do lasu, prawda?
W sumie mają z PSL-em 200-kilkunastu posłów. I ci posłowie odchodzą od swojego programu, przepraszam bardzo, bo oni nie mówili, że oni będą destabilizowali polskie lasy państwowe. Czyli w gruncie, że tych 222 posłów, prawda, wybrańców narodu, zmienia to, co obiecywali w wyborach, i tych tak garstka osób decyduje 1/4 terytorium.
Wiele mówiono, że o tej o służbie zdrowia pamiętam, że będą ułatwienia takie i takie. Drogi, nie będą tych dziur. Ja pamiętam taki tyle, że zapisy to były takie dziury, że auto się traciło pod wozie, a tutaj no.
Zauważcie Państwo, że to jest, mówię, niesamowite. Po prostu ci ludzie w akcji wyborczej mieli inny program, po prostu w tej chwili odstąpili od programu. No to jest, mnie się wydaje, proszę ojca, chyba tu się nikt nie obrazi, po prostu to jest oszustwo.
To może warto zaprosić, nie, może zielonych z innych krajów, żeby nam dopomogli, no bo...
No, ale tu, skoro ojciec wspomniał o zielonych, ja pamiętam, że przecież to był Zielona Wyspa, prawda, ogromna Zielona Wyspa i z tej Zielonej Wyspy zostały tylko zielone mundury i zielone lasy.
Nie, bo tak troszeczkę sarkastycznie właściwie taki nastrój mamy, ale no bo tu się już właściwie mówić się nie chce, prawda? Gdybyśmy to opowiedzieli komuś, nie wiem, jak znajomemu we Włoszech, czy pan profesor ma tylu po całym świecie właściwie, słuchaj, mamy taką sytuację w Polsce, że społeczeństwo się buntuje, łączy, zbiera podpisy, żeby nie pozwolić odebrać sobie przez własny rząd własności. Państwo, powtórz, bo nie na dobrze.
Nie zrozumiałem.
Samorządy są zadowolone ze współpracy z lasami. To dają dowód przy każdej sposobności. Szkoły zadowolone, wojsko zadowolone, straże pożarne zadowolone, policja zadowolona. Wszyscy zadowoleni. 10 milionów obywateli polskich co roku wyjeżdża do lasów, bo to leśnicy to monitorują.
Tak.
Są takie leśne kompleksy promocyjne, gdzie się pokazuje na miejscu, jak wygląda przyroda, jak ścieżki edukacyjne i tak dalej. Wszyscy są zadowoleni. Co roku premier jest zobowiązany ustawą o lasach, dotychczas obowiązującą, był zobowiązany, że ma składać informacje o stanie lasów. Wszyscy posłowie byli zachwyceni, zabierali głos i wyrażali wielki zachwyt z tego, jak wspaniale funkcjonują Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. A tu nagle z dnia na dzień, w ciągu jednej nocy, zabierają pieniądze, uniemożliwiają funkcjonowanie normalne, naturalne funkcjonowanie temu przedsiębiorstwu, narażają na szwank zasoby przyrodnicze, a także godzą bezpośrednio w ludzi. Solidarność ogłosiła strajk, znaczy pogotowie, akcję protestacyjną. Związek Leśników Polskich protestuje, byli w Warszawie, no są szokowani, porażeni, nie mają słów krytycznych na działanie tego rządu.
Ojciec jeszcze wspomniał o tym, ale są takie robione sondaże. Zawody i zaufanie. No to zawód leśnika ma drugie, co do kolejności zaufanie wśród społeczeństwa. Ponad 80%. Pierwsze mają straże pożarne, prawda? Drugie mają, leśnicy.
Poszerzoną tą,
prawda? Lecie, tak. Więc to jest to. I jeszcze jest jedna rzecz. Mówię, powracając do tej debaty, która była, bo równocześnie parlamentarny zespół do spraw zrównoważonego rozwoju Europy, gdzie pokazujemy, mamy kontakt z Komisją Europejską, pokazujemy polskie domeny, gdzie Polska dominuje w układach Unii Europejskiej, gdzie jest najlepsza, prawda? Zorganizowaliśmy taką debatę na temat pozycji i przyszłość polskich lasów państwowych, no w świetle tego, co szykuje nam rząd. Tam byli członkowie Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Leśne, naukowcy, praktycy, prawda, związki zawodowe. Wszyscy jak jeden mąż, ekonomiści, mówią wzorowy model, prawda? Nie wolno w ten sposób no, gwałcić w gruncie rzeczy procesów legislacyjnych i gwałcić konstytucji. Nie dociera to do układu Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa. Nie doceniają tego. To prawda?
Kogoś odróżnić medalami, nagrodami, spełnia wszystkie warunki, ale...
To się nie przebija, prawda? To się zupełnie nie przebija. Niech ojciec zauważy, popatrzcie państwo to, co się dzieje. Ja mówię, to był skandal już niesamowity, kiedy w TVP Info, chyba tak, znaczy program taka pana Pospieszalskiego bliżej, miałem tam wystąpić z panem Piechocińskim, prawda, mieli być politycy Platformy Obywatelskiej, zdjęto 2 godziny przed emisją, twierdząc, że no, został zaproszony Jacek Karnowski do tego programu i w związku z tym on nie będzie obiektywny, że nie wiem, o co tam chodziło.
Ale że on obraził dziennikarzy.
Że obraził dziennikarzy, okazało się, że nie on, tylko jego brata, nie jego brat i nie na tym portalu w ogóle. Tak. Chodziło o to, żeby zdjąć ten program, prawda, za
to
wszelką cenę.
Bo on ma dużą oglądalność i
bo on ma ogromną oglądalność i zdjęto. Później zrobiono taką protezę w TVP Info, zaproszono tam wtedy pana Burego i pana ministra Zalewskiego, prawda, ale już nie było działaczy Platformy Obywatelskiej. No i to było jakby namiastka tego, żeby w jakiś sposób to załagodzić.
Ten temat jest tak po prostu trudny i zarazem skomplikowany, że aż śmieszny, że nawet dziecko z przedszkola będzie tu wiedziało, że to jest coś nie tak, prawda? Gdybyśmy zaprosili, wytłumaczyli dziecku. Słuchaj, tu jest to, zabieramy to.
Proszę ojca, no coś przecież... Polacy naprawdę mają swoje domeny, które są dobre. To zamiast tym się chwalić na świecie, pokazywać. Pan premier ma takie dobre kontakty z Niemcami. No przecież polski model leśnictwa zaproponować Niemcom, oni to zniszczyli, oni żałują. Teraz jak się spotykamy z leśnikami niemieckimi, to mówią, no litość Boga, nie róbcie tego, co myśmy zrobili w tym układzie, nie będzie nas stać. Równocześnie powiedzmy połączenie całych Niemiec. Mamy domeny, jesteśmy w czymś najlepsi i to mnie najbardziej boli, prawda? No przecież to, ta Polska, która przecież ona wchodziła w te struktury Unii Europejskiej z ogromnym zasobem dóbr, które są potrzebne w tej Unii Europejskiej. I my to trwonimy?
Jest kopalnia,
on się wstydzi tego,
jest kopalnia
że ma...
w Wieliczce. Przyjeżdżają turyści, oglądają, są tam zjazdy, przynosi na zyski, ale nie, bo ustawę zrobimy, że ją zalejemy, bo...
No bo tak, no.
Większa korzyść z tego jest, bo nie trzeba tam na przykład ludzi to
wypracować. Ostatnio już przepraszam, że tutaj wtrącę to, ale...
Absurdalne przykłady mi przychodzą do głowy.
Dzisiaj to komentowałem w Radiu Maryja. No Niemcy odchodzą od energetyki jądrowej. Zaczynają forować i budować elektrownie na bazie węgla jeszcze brunatnego. Są większym konsumentem węgla brunatnego, węgla w ogóle niż Polacy. I Polacy się wstydzą swojego węgla, zamykają swoje kopalnie, przynoszą, podpisują pakiet klimatyczno-energetyczny, a nie Polacy, no rząd obecny, prawda? I równocześnie zaczynamy my zamykać kopalnie, zamykać własny węgiel i zacząć się uzależniać od energetyki jądrowej. Mimo, że Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, najpierw referendum zróbcie, no to jest mówienie, niech się naród, niech się suweren wypowie w tej sprawie. Nie dociera to. Dzisiaj informacja, jesteśmy zdecydowanie, budujemy, do widzenia.
Pozostało nam jeszcze chyba 5 albo 6 minut programu. Nie wiem, czy jest telefon. Jeżeli jest, to prosimy. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Jakie pana imię?
Albert z Olsztyna. Witam.
Panie Albercie, witamy.
Chciałem wyrazić swój niepokój. Jako student trzeciego roku leśnictwa niepokoję o przyszłe zatrudnienie, o miejsce pracy, ponieważ absolwenci na teraz mają niemały problem ze znalezieniem pracy. Chciałem krótko, panie profesorze, zapewniam pana o moim zrozumieniu, o mojej przychylności do pańskiej opinii, do pańskiej postawy, no i wszelkim wsparciu tutaj z Polski Północnej, z Olsztyna, jak tylko będę potrafił, ile sił wystarczy, na pewno w pełni świadomy będę zbierał podpisy. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję panie Albercie. Takie pytanie, jak środowisko, ludzie młodzi, jak wymieniacie jakieś poglądy, bo to nie tylko tak, że tylko starsi widzą problem, ale też i młodzi, prawda?
Tak, tak, zdecydowanie.
Jak to jest? Czy to tak mówi się, a to nie przejmujmy się, nie. Raczej jest sprawa poważna, nawet w młodych kręgach.
Tak. Znajomi, koledzy, przyjaciele tutaj z bliższego środowiska właśnie, między innymi koledzy z leśnictwa, koledzy z ochrony środowiska mają świadomość. No niestety jest to mniejszość na naszym uniwersytecie, ale będziemy robić wszystko, żeby uświadomić również kolegów, studentów, brać studencką z innych kierunków.
Dziękuję bardzo. Specjalizacji. Pozdrawiamy serdecznie. Dobry głos młodego człowieka. Myślę, że taki będzie więcej w Radiu Maryja po 21.45, ale za te też dziękujemy. Pan profesor.
Dziękuję panu za ten głos. Naprawdę lasy państwowe wymagają pomocy w pewnym sensie, a nie tego, żeby je ograbić w tej chwilce. Na lasy państwowe spadło coraz więcej obowiązków i leśnicy, zresztą tu pan poseł o tym mówił, mają coraz więcej pracy administracyjnej, coraz mniej mogą w gruncie rzeczy zajmować się lasami. Również w tej chwili ograbiono ich z pieniędzy na rozwój generalnie. Natomiast według naszych obliczeń, to jest Prawo i Sprawiedliwość, myśmy w ten sposób liczyli, lasy państwowe winny, gdybyśmy rzeczywiście dobrze prowadzili tą politykę, rzeczywiście stymulującą rozwój terenów wiejskich i wykorzystując tego lasy. Lasy powinny zatrudnić około 15 000 młodych ludzi. Ale oczywiście są i tu obowiązki. Między innymi chodziło nam o sprawne zarządzanie zasobami przyrodniczymi, takimi jak Natura 2000, jak włączenie lasów do systemu handlu emisjami poprzez pochłanianie, na gospodarowanie. Rzeczywiście to jest ogromna ilość i są na to pieniądze teoretycznie, bo te pieniądze mogłyby do nas przyjść. No w tej chwili tutaj pan poseł wielokrotnie o tym mówił, a mianowicie jest ogromny. My kształcimy ludzi. Kształcimy i w technikach, kształcimy na wyższych uczelniach, wyśmienitych ludzi, naprawdę przygotowanych do tego, żeby i pracowali w Polsce, ale równocześnie to powinna być grupa osób, która nie będzie jeździła na zmywak tak zwany, tylko żeby rzeczywiście tej nowej strategii Unii Europejskiej odnośnie leśnictwa wprowadzać tą polską myśl, żeby oni tam rzeczywiście pracowali jako wykształceni ludzie, specjaliści za godne pieniądze, żeby forowali, czyli też propagowali polską myśl ekologiczną, polską myśl leśną. No to jest też i dla dobra Europy, tak prawdę powiedziawszy, prawda? No bo skoro ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona bioróżnorodności jest najważniejsza w tej chwili w Unii Europejskiej, to kto ma to robić, jak nie Polacy, którzy są najlepszymi specjalistami i polscy absolwenci, którzy są naprawdę wykształceni w tym kierunku.
A mówi to profesor, który ma kontakt jeszcze ze studentami.
Również i kształcę i chcę również powiedzieć, że naprawdę mamy dobry układ również i z ośrodkami niemieckimi i współpracujemy z tymi ośrodkami niemieckimi i powiedzmy następca mój na stanowisku, powiedzmy tym, którym poprzednio byłem, czyli naukowym, jest również pan, który zrobił habilitację w Polsce, a był Niemcem. I no jest
proszę
Niemcem.
Bardzo, jest to przykład, że można. W obronie lasów i polskiej ziemi powoli kończymy nasze rozmowy, ale takie pytanie jeszcze na koniec. Panie profesorze, panie pośle, jakby podsumowując to tak, mówimy, że prosimy o pomoc, bijemy na alarm. Czarny scenariusz tej historii.
O ile nie
zakładamy, że się nie stanie nigdy, ale co przyniesie?
O ile nie staniemy w obronie i dalej pójdzie to w ten sposób, w jaki sposób prowadzi swoją politykę obecny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, to sytuacja wygląda w ten sposób, że od roku 2016 nie mamy połowy naszej ziemi w naszych rękach. To jest już, mówię...
Ziemia leśna, czy ziemia...
Ziemia leśna i również ziemia rolna, prawda? Rolna. To jest niezwykle skomplikowany problem, a to już się to domino tam uruchomiło. Natomiast tutaj zaczyna się uruchamiać. A to jest niezwykle łakomy kąsek. 7 milionów hektarów, proszę ojca. Jedna
to znaczy, i tą ziemię mają Niemcy, Holendrzy, budują co chcą, zmieniają na niej co chcą. Takie są.
Najpierw będzie układ taki, że to się stanie deficytowe, czyli będzie bankrutem. W związku z tym się wystawi na licytację, kto kupuje, prawda?
Aha, że będzie za...
I to znowu się powie, mamy znowu pieniądze, będziemy mieli, można będzie pożyczyć, można będzie robić i PR za te pieniądze, prawda? I można zacząć mówić Polakom, że to jest największy sukces, że mogą sprzedawać własną ziemię.
Teraz taka nowinka, gdzieś tam już badają służby, jak mógł tak nisko kosztować szpital gdzieś na Śląsku, prawda?
Żeby sobie wszystko można wytłumaczyć.
Byście się poskładali, klinikę może panowie we trzech, bo taka cena była, nie? Więc tego to jest typu przykład. Panie pośle, ostatnie słowo w tej części.
To jest niedopuszczalne, żeby rząd Donalda Tuska tak traktował jedno z najlepszych przedsiębiorstw w Polsce, jakim są lasy państwowe. I uważamy, że społeczeństwo na to nie pozwoli. Natomiast gdyby doszło, bo to jest tak nienaturalne, ten pośpiech w stanowieniu prawa, żeby zabrać pieniądze lasom państwowym, że mamy podstawy sądzić, że tu chodzi o coś bardziej wartościowego dla nas, a chodzi o polską ziemię, bo 2016 roku będzie wolny obrót ziemią. Nie możemy do tego dopuścić, a referendum i zbieranie podpisów, domagajmy się referendum, żeby bronić polskich lasów i polskiej ziemi.
No właśnie, będziemy też o tym jeszcze przypominać, o stronach, o miejscach, gdzie Państwo znajdą specjalne, już są rubryczki, że można wpisać imię, nazwisko w obronie lasów, lasów po prostu polskich i ziemi polskiej. I taka mała satysfakcja, chociaż gorzka. Ja pamiętam, pan profesor też pamięta rozmowy niedokończone nieraz 10 lat temu, jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, kiedy były takie tematy, obrona polskiej ziemi. Przyjeżdżał pan Karl Bedermann, specjalista z Niemiec, który przejrzał na oczy. Był świętej pamięci pan Filip Adwin, nawet książkę jedną drugą poświęcił, ostrzegająca, mówiąca o przepisach, które mogą nas zaskoczyć, które mogą przyjść. No i okazuje się, że powoli, powoli pewne rzeczywistości się tutaj wypełniają teraz na naszych oczach. Ja dziękuję za obecność w tej części naszej audycji. Dziękuję naszym telewidzom i zapraszamy wszystkich zainteresowanych na 21.45 na rozmowy w Radiu Maryja. Ci sami goście i ten sam ważny temat, przypomnę, rozpoczynający taką trzyczęściową jakby trylogię.
Tryptyk,
tak. Bitwy o lasy i ziemię polską. Niestety tak to trzeba nazwać. Dziękuję bardzo Państwu.
Szczęść Boże.